Witam wszystkich bardzo serdecznie. Miło was wszystkich widzieć. Jesteśmy w temacie Szczęśliwe małżeństwo. Krótka powtórka z ubiegłego tygodnia. Mówiliśmy o tym, jak stawać się lepszym mężem. I powiedzieliśmy sobie, że mąż, który chce być lepszy, musi starać się, tak? I to jest bardzo dobre słowo. Mam nadzieję, panowie, że zapamiętaliście. Zawsze mówić żonie, kochanie, ja się staram. Ja się naprawdę staram. Jedną z tych rzeczy, które się mamy starać, to to, żeby być ludźmi miłości, przekazywać miłość, być dawcami miłości, powtarzać żonie na okrągło, że ją kochasz. Jak tylko poczujesz głód, mów, kocham cię. Za każdym razem, kiedy przełączasz programy pilotem, mów, kocham cię. Kiedy tylko chcesz coś dopowiedzieć albo nie masz nic do powiedzenia, powiedz, kocham cię. Mówię wam, panowie, to słowo się nigdy żonie nie znudzi. Amen, żony? Amen. To słowo się nigdy nie znudzi. Mam nadzieję, że niektórzy z was powiedzieli dzisiaj już swoim żonom, że je kochają. Wolę nie pytać, nie robić tutaj quizu, głosowania, ale mam taką nadzieję, jak nie, to dzień się jeszcze nie skończył. Panowie, dzień się jeszcze nie skończył. A więc dawcy miłości, my musimy się poznać na miłości, zrozumieć, bo kobiety, żony bardzo potrzebują tego uczucia. To jest ich wielka potrzeba. Ja nie wiem, czy to nie jest moje ostatnie kazanie w ogóle już, ponieważ w tamtym tygodniu naraziłem się wszystkim mężom. Dzisiaj narażę się wszystkim żonom. Nie wiem, jak to będzie dalej. Dzisiejsze kazanie zatytułowałem Największa radość męża. Zacznę od zagadki. Wiecie, dlaczego kobiety żyją dłużej? Ponieważ nie mają żon. Największa radość męża. Odkrywam, że nie zawsze dla każdego męża żona jest największą radością. Czasami inne rzeczy stanowią dla niego radość, niestety, większą, największą. Czasami mężczyźni uciekają w swój męski świat. Tak jak Salomon pisał kiedyś, już dawno temu, lepiej żyć kątem na poddaszu, niż z kobietą swarliwą pod jednym dachem, w jednym domu. I może niedosłownie dzisiaj mężowie uciekają na poddasze, bo nie każdy poddasze ma, ale często mężowie uciekają w swój męski świat. Żona nie jest ich największą radością i tą największą radością staje się sport, tą największą radością staje się motoryzacja, staje się jakieś hobby, wędkowanie, staje się praca zawodowa, kariera, czasami kochanki. Różne rzeczy, w które mężowie uciekają w swój świat. Kiedy Adam zobaczył Ewę po raz pierwszy, to dosłownie tam Biblia hebrajska mówi, że kiedy Bóg przyprowadził do niego Ewę, to Adam popatrzył i powiedział, to coś to jest to. On dokładnie nie wiedział, co to jest. Pierwszy raz w życiu zobaczył kobietę, ale kiedy na nią zobaczył, powiedział, to coś, to jest to. Nareszcie, to jest to, na co czekałem. To jest to, czego potrzebuję. To jest to coś. I nazwał ją Hawa. Hawa, czyli życie. Hawa, tak jak Żydzi śpiewają, Hawa, Nagilla, Hawa. Życie, wspaniałe, radosne życie. Nazwał ją Hawa. To jest to życie. On wcześniej miał już wszystko. Bóg mu dał już w raju wszystko, co tylko można sobie wyobrazić. Mógł się wszystkim cieszyć. Ale kiedy zobaczył Ewę, powiedział, to jest właśnie to. W kontraście z wszystkim, co miałem do tej pory, wszystkimi radościami i przyjemnościami, jakie miałem do tej pory w życiu, to jest to. Myślę, że tak właśnie Bóg zaplanował, taki prezent dał nam mężom, żeby żona była naszą największą radością, żebyśmy się najbardziej cieszyli właśnie relacją z naszą żoną, żebyśmy nie musieli uciekać w tak zwany męski świat, ale żebyśmy cieszyli się tą naszą Hawą, tą naszą Ewą, tą naszą radością, tą naszą wspaniałą żoną. Kochani, tak... kiedy o tym myślałem, moja żona mi podpowiedziała, wiesz co, tak jak powiedziałeś ostatnio, że żonę trzeba kochać i próbować zrozumieć, to męża trzeba próbować kochać, ale naprawdę zrozumieć. I to jest chyba sekret dla was, drogie żony. Zrozumieć męża. Kochać to tak troszkę wystarczy, ale naprawdę go zrozumieć. Są w Nowym Testamencie dwa fragmenty, w których apostoł Paweł mówi bardzo dużo na temat małżeństwa. Jeden fragment to jest 1 do Koryntian, rozdział 7 i drugi fragment to jest Efezjan, rozdział 5. I taka różnica gdzieś pojawia się, kiedy czytamy te oba fragmenty. Kiedy czytacie rozdział 7, 1 do Koryntian, to zauważacie, że Paweł małżeństwo traktuje jako pewnego rodzaju ostateczność. On mówi, jak jesteś wolny, to nie szukaj żony. Żyj w tym stanie, w jakim jesteś. Zajmij się raczej innymi rzeczami, czas jest krótki, Pan zaraz przyjdzie, po co się zajmować jakimś tam małżeństwem, po co ci żona, po co ci mąż, po co ci jakiś kłopot jeszcze na głowę dodatkowy, zajmij się Bogiem, Jezus zaraz przyjdzie. I to jest to, co Paweł pisze w 1 Koryntian, rozdział 7. Pierwsi chrześcijanie mieli takie stanowisko, że Jezus za chwileczkę przyjdzie. Pierwsi chrześcijanie, Paweł w tym czasie, oni uważali, że Jezus poszedł, ale On przyjdzie za miesiąc. On przyjdzie za kilka miesięcy. On, nie wiem, maksymalnie za rok. Jezus poszedł tam na chwilę, wszystko pozałatwia i zaraz wraca do nas. A więc po co nam małżeństwo, po co nam rodzina, po co nam te rzeczy? Małżeństwo to ostateczność. To jakiś taki dodatkowy obowiązek, jaki w życiu mamy. Ale potem czytamy list do Efezjan, rozdział 5, w którym Paweł nagle przyjmuje jakby inną pozycję. Mówi zupełnie inaczej o małżeństwie. Nagle mówi, małżeństwo jest czymś pięknym. Małżeństwo to tak jak Kościół i Chrystus. Małżeństwo to niesamowita rzecz. Ale wiecie co? Od tego czasu minęło już wiele lat. Minęły lata i Paweł zobaczył, że Jezus nie nadchodzi tak szybko. Że to jednak nie tak, że Jezus przyjdzie za miesiąc. Minęło ileś tam lat już. I Chrystusa dalej nie ma, a ludzie tu żyją, Kościół jest, są rodziny, są małżeństwa. A więc to jest ważne, to jest potrzebne, to jest piękne. I w Efezjan w rozdziale 5 widzimy, jak Jezus mówi, że jak Paweł mówi, że małżeństwo jest najcenniejszym związkiem na ziemi. Nie jest tylko jakąś ostatecznością, ale jest najcenniejszym, jest najpiękniejszym związkiem na ziemi, porównywanym do relacji Chrystusa i Kościoła. Dalej, kiedy czytamy Efezjan i piąty rozdział właśnie, to widzimy, że apostoł Paweł zwraca uwagę na taką rzecz, za którą mnie może ukamienują dzisiaj żony, bo mówi o uległości. Ale zanim mnie ukamienujecie, pozwólcie mi powiedzieć coś na ten temat. Efezjan 5, 22-25. Żony, bądźcie uległe mężom swoim jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak Chrystus głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem. Ale jak Kościół podlega Chrystusowi, tak i żony mężom swoim we wszystkim. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie. I podobne rzeczy Paweł pisze do Kolosan w 3 rozdziale, werset 18-19. Żony, bądźcie uległe mężom swoim, jak przystoi w Panu. Mężowie, miłujcie żony swoje i nie bądźcie dla nich przykrymi. Paweł tutaj pisze o obowiązkach, jakie spoczywają na mężu i żonie. Paweł nie pisze o wszystkich prawach, jakie są w małżeństwie tutaj, ale pisze o dwóch ważnych obowiązkach. O obowiązku uległości i obowiązku miłości. Mąż ma obowiązek kochać żonę. O tym mówiliśmy ostatnio. Żona ma obowiązek uległości. Są to dwa obowiązki, które Paweł wymienia. Wszystkie inne listy, wszystkie inne dzieła Pawła, cała teologia Pawła, wszystko, co pisze w innych listach, mówią o prawach. Mówią o prawach. Paweł bardzo dużo mówi o wolności chrześcijanina. Bardzo dużo mówi o równości kobiety i mężczyzny. Paweł bardzo dużo mówi o tym, że w Chrystusie I kobieta, i mężczyzna są jednakowo równi. Mają takie same prawa. Paweł pisze, że nie mąż zarządza własnym ciałem, ale żona, nie żona, ale mąż. Mówi tutaj o zupełnej równości. Mówi o takich samych prawach, o takich samych przywilejach żony, jak i męża. Mówi o współdecydowaniu, o równości, o szacunku. Ale w tym fragmencie w Efezjan i w Kolosan Paweł skupia się na obowiązkach. Więc kiedy czytamy te fragmenty, nie wyrywajmy ich z kontekstu całego Nowego Testamentu, całego nauczania Pawła na temat małżeństwa, ale popatrzmy, że w tym wypadku on zwraca uwagę na coś ważnego, co jest obowiązkiem męża, co jest obowiązkiem żony. Po co są obowiązki, po co są zasady? Zasady są po to, żeby nie było chaosu, żeby nie było zamieszania, żeby nie było anarchii. Bóg jest Bogiem porządku, Bóg jest Bogiem ładu. I kiedy w małżeństwie nie ma zasad, kiedy w małżeństwie nie ma praw i zasad, to wtedy w takim małżeństwie rządzi osoba bardziej egoistyczna. Kiedy w małżeństwie nie wiadomo, kto jest kto, kto ma jakie zasady, kto ma jakie prawa, kto ma jakie obowiązki, to wtedy to prowadzi do tyranii najbardziej egoistycznej strony. Wtedy albo żona jest pod zupełną dominacją swojego męża, albo mąż jest pod zupełną dominacją swojej żony. Wtedy bardziej egoistyczna jednostka, silniejsza jednostka dominuje to małżeństwo i to prowadzi do chaosu, to prowadzi do życia zupełnie niezgodnego z Bożą zasadą i to prowadzi do nieszczęśliwego małżeństwa. Dlatego muszą być zasady, ponieważ tam, gdzie są zasady, tam, gdzie są obowiązki, to dopiero wtedy jest miejsce na łaskę, jest miejsce na wolność, jest miejsce na rozwój, jest miejsce na miłość. Bo tam, gdzie są zasady, tam dopiero wtedy może być szacunek i łaska. Dlatego Paweł podkreśla w tym fragmencie, który czytałem, ważną zasadę. I dzisiaj chcę powiedzieć kilka rzeczy do żon, do obecnych żon, do przyszłych żon na temat uległości. Co to jest uległość? Co to jest uległość? Na czym polega uległość? O co chodzi z tą uległością? Czytamy w Biblii, że żona ma być uległa mężowi. O co chodzi? Ale jeśli żona chce, aby mąż wołał na nią Hawa, moja Hawa, jeśli żona chce, żeby mąż nie uciekał na poddasze, żeby mąż nie uciekał w swój męski światek, to jest bardzo ważny temat. Bardzo ważny temat. I zachęcam żony, nie rzucajcie jeszcze we mnie, posłuchajcie, chcę wam coś powiedzieć. Po pierwsze, myślę, że uległość, o której czytamy w Biblii, to nie jest poniżanie siebie. Uległość to nie jest poniżanie siebie, ale to jest wywyższanie drugiej osoby. Uległość nie znaczy, że żona siebie poniża, że żona ma siebie za zero, że jest nic nie warta i nic nie może i nic ma nie chcieć, ponieważ ma być uległa mężowi. Uległość nie oznacza, że poniżamy samych siebie. Uległość oznacza, że wywyższamy drugą osobę. Zresztą to jest generalna zasada chrześcijańska, o której pisze Paweł do Filipian 2:3, gdzie jest napisane: w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Więc to jest zasada ogólna, która ma panować w świecie chrześcijańskim, w Kościele, że innych uważamy za wyższych, wywyższamy innych. A kiedy wywyższamy innych, to wcale nie znaczy, że poniżamy siebie. My dalej mamy swoją godność, my dalej mamy szacunek dla samych siebie, rozumiemy, kim jesteśmy w Chrystusie, ale uważamy innych za wyższych od siebie, szanujemy innych, mówimy dobre rzeczy o innych ludziach, stawiamy ich troszkę wyżej w różnych sytuacjach, zwracamy się do nich z szacunkiem. W ten sposób praktykujemy normalne chrześcijańskie relacje, tak? I w pewnym sensie to przenosimy również na małżeństwo. Odnosi się to również do naszej relacji z Bogiem. W jaki sposób my wywyższamy Boga? Czy my wywyższamy Boga przez to, że my siebie poniżamy? Czy my, kiedy przychodzimy na nabożeństwo i chcemy Boga wywyższyć i uwielbić, czy śpiewamy pieśni o poniżaniu nas samych? Czy nasze pieśni mówią, jestem nikim, jestem marny, jestem prochem, jestem robakiem? Bo w ten sposób zadowolimy Pana Boga, tak? W ten sposób On będzie od nas, nie wiem, wyższy, lepszy, fajniejszy, kiedy my będziemy siebie poniżać? Czy kiedy się modlimy, to mówimy, o, jestem nikim, po co ja tutaj w ogóle przyszedłem? Boże, wybacz, że w ogóle żyję. Nie. Kiedy uwielbiamy Boga, kiedy jesteśmy tu razem, żeby Go wywyższyć, to mówimy, Panie, Ty jesteś wspaniały. Panie, jesteś niepojęty. Panie, jesteś cudowny, tak? Panie, kochamy Cię. Panie, jesteś naszym zbawieniem. Panie, jak dobrze być przed Tobą. Chwalimy Pana. Nie poniżamy siebie, ale wywyższamy Pana. Amen? Na tym polega uwielbianie Boga. Na tym polega wywyższanie Boga. Że mówimy, jaki On jest cudowny. A nie jacy my jesteśmy słabi i źli. I tak samo w małżeństwie, kiedy mówię o uległości żony, to nie mówię o tym, że żona ma siebie poniżyć, ma siebie uważać za coś gorszego, za kogoś gorszego, ale mówię o tym, że to oznacza, że żona potrafi wywyższać swojego męża. Że żona potrafi wywyższać swojego męża, że chce go wywyższać, że mąż w jej oczach jest bohaterem. Mąż w jej oczach jest bohaterem. Amen. Przykład Sary. Piotr pisze w swoim liście, że Sara nazywała swojego męża jak? Panem go nazwała, tak? Otwórzmy pierwszą Mojżeszową, rozdział 18. Pierwsza Mojżeszowa, rozdział 18. Wersety 12-14. To też roześmiała się Sara sama do siebie, mówiąc, teraz gdy się zestarzałam, mam tej rozkoszy zażywać i mój pan jest stary. Tak? Werset 11 mówi, Abraham i Sara byli starzy w podeszłym wieku. Ustało już stary to, co zwykle bywało u kobiet. I mówi, mój pan jest stary. Ale ja myślę, że tutaj, kiedy potem Piotr cytuje to i mówi, że Sara nazywała męża panem, to nacisk nie jest na stary, ale na pan. Tak? Kiedy Sara mówi o Abrahamie, to nie mówi, mój pan jest stary. W ogóle nie wiem, o co tu chodzi. Nie wiem, jak to będzie. Przecież on jest stary. On jest do niczego. Co to ten stary mój chłop? Nie. Ja myślę, że tu jest nacisk na słowo pan. Nie na stary, ale na pan. Więc ona mówi, mój pan. No jest starszym takim. Taki jest już troszkę stary. Ale to jest mój pan, tak? Wara od mojego pana. To jest mój bohater. I zobaczycie, co on jeszcze zrobi. Tak? I kiedy Abraham zobaczył, że Sara nie kładzie nacisku na stary, ale na pan, to jak się zebrał? Bo co by było, gdyby Sara powiedziała, chłopie, ty jesteś stary, co ty w ogóle myślisz? Idź tam do swojego łóżka na drugi koniec domu. Ale tu nie jest nacisk na stary, to jest nacisk na pan, na to bohaterstwo. To jest mój bohater, to jest mój Abrahamek. Dlatego Piotr potem pisze, żony, szanujcie swoich mężów, tak jak Sara szanowała Abrahama i nazywała go swoim panem. Nie dlatego, że żony mają dzisiaj przychodzić i mówić, mój panie, mój panie, mój panie. To nie o to chodzi. Chodzi o postawę, że w twoich oczach twój mąż jest bohaterem. On może być stary, czyli on nie musi być idealny. On może mieć swoje wady. On może mieć swoje problemy. Nie musi być idealny. On może być w pewnym sensie stary, ale to jest twój bohater. Kiedy czytamy o bohaterach w liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale, wersety 32 i dalej tam 32-34 czytamy tu o różnych takich bohaterach jak Gedeon, Barak, Samson, Jefte, Dawid, Samuel. Słuchajcie, bohaterowie, ale gdybyśmy się wczytali w historię ich życia, to widzimy w każdym z nich błędy, widzimy w nich słabości, widzimy potknięcia, widzimy jakieś wpadki, widzimy niedoskonałości, a mimo to oni są wymienieni, że to są bohaterowie, tak? Twój mąż nie musi być ideałem, ale w twoich oczach niech będzie bohaterem. Kiedy z nim rozmawiasz prywatnie albo mówisz o nim publicznie. Tak jak kobieta potrzebuje uczucia, tak mężczyzna potrzebuje pochwały. Tak jak żona potrzebuje słyszeć, że jest kochana, tak mąż potrzebuje słyszeć, że jest bohaterem. O, tego gwoździa to nikt nie wbija tak jak ty. O, jak ty już coś zrobisz, to po prostu lepiej nie można. O, ty mój bohaterze, ty jesteś najlepszy. Mężczyźni żyją na takim czymś, słuchajcie. Nas, mężów, bardzo łatwo zadowolić, naprawdę. Wystarczy kilka pochwał, wystarczy, wiecie, dać nam taką pochwałę, wynagrodzić. Żony, popatrzcie, jak tam w zoo czasami. Jak byłem z dzieciakami w zoo, foki tam pływały i tam różne takie wyprawiały rzeczy i co chwilę poklepał tą fokę i rybkę jej do buzi. Tak? Pochwała i nagroda. Pochwała i nagroda. Męża bardzo łatwo zadowolić. To takie proste stworzenie. Wystarczy pochwalić, dać nagrodę. Pochwalić, dać nagrodę. Pochwalić, dać nagrodę. I naprawdę życie inaczej płynie. A on wtedy zadowolony, nie ucieka w swój świat, woła za tobą Hawa, wszystko gra. Więc po pierwsze, uległość nie ma nic wspólnego z poniżaniem samego siebie. Drogie siostry, pamiętajcie o tym. Uległość to wywyższanie drugiej osoby. To widzenie w swoim mężu bohatera. To chwalenie go. To uznawanie go za kogoś wyjątkowego dla ciebie. Po drugie, uległość to zaakceptowanie naturalnego porządku przywództwa męża. Bo Bóg jest Bogiem porządku i Bóg ustanowił, że w małżeństwie mąż jest głową, że mąż jest przywódcą w małżeństwie. Bóg włożył jakiś autorytet, jakąś odpowiedzialność na męża, o tym mówiłem tydzień temu, że mąż ma postępować jak facet, jak twardy facet, ma wziąć na siebie męską odpowiedzialność. Tak Bóg stworzył, tak Bóg postanowił. Nie miejcie pretensji do nas. Bóg postanowił, że mąż jest głową żony. To jest Boży porządek małżeństwa. Więc uległość oznacza zaakceptowanie tego porządku. Że mąż jest głową, że mąż jest przywódcą. Uległość nigdy nie może być wymuszona. Jeśli jest wymuszona, to już nie jest uległość. Jeśli jest wymuszona, to jest ucisk, to jest tyrania. To jest jakaś okupacja. Uległość jest zawsze dobrowolna. Uległość to jest dobrowolne uznanie, że Bóg ustanowił mojego męża przywódcą w naszym domu, w naszym małżeństwie. Popatrzcie na przykład ze Starego Testamentu, przykład Debory. Księga Sędziów, rozdział 4. Sędziów, rozdział 4, wersety 4-8. W tym czasie sądziła Izraelitów prorokini Debora, żona Lapidota. Zobaczcie, że nawet tu jest wymienione, podkreślone, że była żoną Lapidota. Nie wiemy nic więcej o jej mężu, ale kiedy jest napisane, że była sędzią w Izraelu, że była prorokinią, to od razu jest dodane, była żoną Lapidota. Nie była samowolna. Była pod autorytetem swojego męża, a w Starym Testamencie było to bardzo ważne, bardzo istotne. Tak? I dalej czytamy, siadywała ona pod palmą Debory pomiędzy Ramą a Betlejem, a Betelem na pogórzu efraimskim i synowie izraelscy przychodzili do niej na sąd. Posłała ona wezwanie do Baraka, syna Abinoama z Kadesz Naftali i kazała mu powiedzieć: oto tak nakazuje Pan Bóg Izraela, wyrusz i pociągnij na górę Tabor, a weź za sobą 10 000 mężów, synów Naftaliego i synów Zebulona. Ja zaś ciągnę ku tobie nad potok Kiszon Syserę, wodza wojska Jabina wraz z jego wodzami, z jego zgiełkliwą gromadą i wydam go w twoją rękę. Barak kazał jej powiedzieć: jeżeli ty pójdziesz ze mną, to pójdę, lecz jeżeli ty nie pójdziesz ze mną, to nie pójdę. Popatrzcie na Deborę, która była prorokinią, była sędzią, a jednak kiedy miało dojść do walki, kiedy miało dojść do konfrontacji z wojskiem nieprzyjaciela, to ona posłała do niego wiadomość i mówi: Baraku, to jest twoja odpowiedzialność. Ty masz iść na czele tego wojska. Ja mogę pójść z tobą, ja pójdę z tobą, ale do ciebie jest to słowo. Ty bądź przywódcą, ty bądź na czele. Ciebie Bóg do tego powołuje. I to jest fajny przykład, który możemy przenieść na życie rodzinne, na małżeństwo. Kiedy żona docenia to, że jej mąż jest powołany do przywództwa. Że Bóg ustanowił jej męża przywódcą. Że z tego faceta trzeba zrobić przywódcę. Że to jest Boży plan. Że to jest Boży porządek dla małżeństwa. I żona, kiedy to rozumie, to stara się pomóc mężowi być przywódcą w swoim domu, być przywódcą w swoim małżeństwie. Wierzy w jego przywódcze przeznaczenie. Mówi tak jak Debora: powstań, Baraku, powstań, mężu, i bądź przywódcą, do jakiego Bóg cię powołał, do jakiego Bóg chce ciebie mieć. Więc żona uległa, to znaczy żona, która pomaga mężowi stawać się przywódcą. Ona też ma przecież swoją rolę do spełnienia, ona też ma swoją służbę, ona ma swoje powołanie, ona ma się rozwijać w Bogu tak, jak Bóg chce. Ale przy tym żona ma niesamowitą rolę do spełnienia. Ja myślę, że Pan Bóg tak stworzył kobietę, że dał jej zdolności, dał jej predyspozycje mentorskie, dał jej takie predyspozycje mentora, trenera. To tak jak Justyna Kowalczyk, która osiąga świetne rezultaty, ale tam jest gdzieś ten trener. Jest ten trener, który pomaga jej osiągnąć te świetne wyniki. I on nie musi być tam gdzieś zawsze z przodu widoczny. Kiedy nawet dostawała medale, podobno w ogóle on nie był na tych uroczystościach wtedy, gdzieś tam sobie siedział z tyłu. Ale wszyscy wiemy, jaka jest jego zasługa, tak? I tak jest w małżeństwie. Bóg włożył zdolności w kobietę. Tak jak mówiłem ostatnio, że kobiety widzą, myślą, wiedzą więcej niż my. Potrafią widzieć rzeczy, których my nie widzimy, mężczyźni. Bóg włożył takie zdolności, Bóg włożył intuicję, Bóg włożył pewne wspaniałe cechy w kobietę, żeby ona to wykorzystała i pomogła swojemu mężowi stawać się przywódcą, stawać się tym, kim ma być. I to jest piękne, kiedy w kontekście małżeństwa żona odkrywa to i mówi: będę ci pomagała, żebyś był tą głową, żebyś był tym, kim masz być dla Boga. Ona będzie się rozwijała też, będzie swoje służby rozwijała, swoje predyspozycje, swoje powołanie, ale przy tym wie, że jest powołana do tego, aby z męża robić przywódcę, aby pomagać mu stawać się przywódcą. I oczywiście mówimy tu w kontekście małżeństwa. Nie mówię tu w kontekście społeczeństwa, ale mówię w kontekście małżeństwa, bo Bóg tak skonstruował małżeństwo, że mąż jest przywódcą. Nie możemy przenieść tej zasady na wszystkie sfery społeczne, bo to by doprowadziło nas do absurdu. To by nas doprowadziło do absurdu. To by znaczyło, że tylko faceci w świecie mogą być przywódcami. Popatrzcie na taki ciekawy tekst, pierwszy list do Tymoteusza, rozdział 2, wersety 12-14 na przykład, gdzie jest napisane: nie pozwalam zaś kobiecie nauczać, Paweł mówi, ani wynosić się nad męża. Natomiast powinna zachować się spokojnie, bo najpierw został stworzony Adam, potem Ewa. I nie Adam został zwiedziony, lecz kobieta, gdy została zwiedziona, popadła w grzech. Paweł pisze, nie pozwalam kobiecie nauczać. Czy możemy to wziąć dosłownie, do każdej dziedziny naszego życia? To byśmy doszli do absurdalnych wniosków. To by oznaczało, że kiedy idziesz na studia i kobieta wykłada, to nie może wykładać, bo jest kobietą. Kiedy posyłasz dziecko do szkoły i tam kobieta uczy, to byśmy powiedzieli, no to wiecie, tak jak w niektórych krajach arabskich, tak byśmy się zachowywali. Oczywiście to są absurdalne wnioski. Tego Biblia nie pokazuje, tym bardziej, że w następnym rozdziale, w trzecim rozdziale Paweł już wymienia kobiety między biskupami i diakonami, między przywódcami zboru. A więc tutaj, kiedy Paweł pisze, że nie pozwala kobiecie nauczać ani wynosić się nad męża, prawdopodobnie odnosi się do jakiejś konkretnej sytuacji w Efezie, w efeskim zborze, gdzie kobiety nauczały, ale też były takie kobiety, które nauczały i wynosiły się nad mężów, które nie szanowały Bożego porządku dla małżeństwa, a niektóre nauczały i były zwiedzione, bo po co Paweł by pisał o Ewie zwiedzionej, gdyby nie było problemu z jakimś zwiedzeniem, gdyby nie było problemu z jakąś złą nauką. A więc prawdopodobnie był problem z jakimiś kobietami albo z jakąś kobietą, która wynosiła się nad męża w zborze, a przy tym nauczała, jeszcze głosiła różne rzeczy, które były nieprawdziwe. I tak w ogóle, co jest bardziej biblijne? Czy to, że kobieta społecznie jest bierna, że społecznie jest milcząca, że w kościele milczy, a w domu rządzi potem, w domu sobie odwija to wszystko i w domu sobie wtedy pozwala? Czy to, że kobieta w społeczeństwie jest aktywna, że działa zgodnie ze swoim obdarowaniem, że odważnie Bogu służy, że robi wiele rzeczy dobrych dla Boga, ale w domu szanuje pozycję żony, w domu zna swoją rolę, i wie, że w domu chce, żeby jej mąż był przywódcą, tak jak Bóg chce, żeby był przywódcą? Co jest lepsze? Więc uległość to zaakceptowanie Bożego porządku dla małżeństwa. Dla małżeństwa, więc ja mówię w kontekście małżeństwa, nie mówię w kontekście społeczeństwa, bo w kontekście społeczeństwa kobieta może być prezydentem, może być burmistrzem, może być nauczycielem, może mieć różne funkcje społeczne i kościelne, natomiast w kontekście małżeństwa jest poddana swojemu mężowi, zna swoją rolę i chce, aby jej mąż był przywódcą. Mam nadzieję, kobiety, że mnie rozumiecie i mnie nie zabijecie. I jeszcze jedna rzecz na koniec. Uległość to zrozumienie męskiej natury. To staranie się zrozumienia, jaki jest mężczyzna, jaki jest mój mąż. Chcesz mieć zadowolonego męża, który woła za tobą, moja Hawa, moja kochana Hawa. To poznawaj jego potrzeby i zaspokajaj je. Mężczyzna ma chyba takie trzy podstawowe potrzeby. Naprawdę my dużo nie wymagamy. Trzy podstawowe potrzeby, wszystkie na literę S. A więc smaczne jedzenie, spokój i jeszcze jedno na S też. Poznawaj jego potrzeby i zaspokajaj je. Będziesz miała szczęśliwego męża, zadowolonego męża. A chcesz poznać, co to męska duma? Chcesz poznać, żono, co to męska duma? To żądaj i szantażuj. O, wtedy zobaczysz, co to męska duma, co to jest najeżony mężczyzna, najeżony mąż. Żądaj i szantażuj. Jak tego kranu nie naprawisz, to sama to zrobię. Chcesz buziaka? No to zrób to najpierw. No, to jest taka broń, może i popularna czasami, ale myślę, że nieskuteczna na dłuższą metę. Inaczej reagujemy na prośby, inaczej reagujemy na żądania. Inaczej, jeśli przyjdziesz i poprosisz go ładnie, uśmiechniesz, pogłaskasz go. Jak tej foczce rzucisz jakąś rybkę. Inaczej będzie. I pamiętajcie, tak jak mówiłem ostatnio, mężczyźni takie proste organizmy, także trzeba mówić prosto, jasno, prosić prosto, jasno, najlepiej 4 razy, przynajmniej wtedy zapamięta, dojdzie to do niego gdzieś tam. Więc uległość, kochane siostry, to nie jest poniżanie siebie, ale to jest widzenie w swoim mężu bohatera. To jest przykre, jak żona krytykuje męża nie tylko prywatnie, ale i publicznie. Kiedy mówi, o popatrz, jak to, tam inne żony mają bohaterów, a ty? No. To jest zaburzenie tego porządku małżeństwa. To jest akceptacja Bożego porządku, w którym mąż ma stawać się przywódcą, a ty masz takie umiejętności, siostro, żono, że możesz mu w tym pomóc, możesz z niego robić wspaniałego przywódcę. Wykorzystaj te talenty, wykorzystaj te możliwości. Czyń z niego wspaniałego przywódcę w swojej rodzinie, w swoim domu. I poznawaj jego naturę, bo mężczyzny nie trzeba tak mocno kochać, ale go rozumieć, rozumieć go. Więc Bożym planem jest szczęśliwa żona u boku męża, który ją bardzo kocha i szczęśliwy mąż u boku żony, która go bardzo rozumie, tak? Powstańmy do modlitwy. Modlimy się w ostatnich tygodniach o nasze małżeństwa. Każdą niedzielę modlimy się, Boże, umacnij nasze małżeństwa. Umacnij nasze małżeństwa. Pomagaj nam, byśmy tworzyli silne małżeństwa, silne rodziny, a przez to też silny Kościół i dobre, silne społeczeństwo. Tak? Rozkład społeczeństwa zaczyna się w rodzinach, w domach. Silne społeczeństwa też zaczynają się w domach. Silne kościoły zaczynają się w domach. Chcemy widzieć mężów, którzy niosą na sobie odpowiedzialność, którzy kochają swoje żony całym sercem. Chcemy modlić się o żony, żeby poznawały swoje miejsce, swoje obdarowanie, żeby czuły się bezpiecznie w tym, kim są w Bogu. Chcemy widzieć silne małżeństwa. Amen. Módlmy się o to. Panie, prosimy Cię, abyś błogosławił każde małżeństwo w tym Kościele. Każde małżeństwo błogosław, Panie. Umacniaj nasze relacje. Panie, napełniaj mężów miłością do żon. Napełniaj miłością do swoich żon, Panie. Sprawa, aby mężczyźni nie uciekali w swój własny świat, ale aby ich największym szczęściem była ich żona. Błogosław żony, Panie, aby były bezpieczne w swojej roli, w tym miejscu, w jakim postawiłeś je w małżeństwie, Panie, aby były w tym bezpieczne, szczęśliwe, aby były pełne zrozumienia, aby również rozumiały uległość w tym dobrym sensie, w tym dobrym znaczeniu, Panie. Błogosław je, Panie. Umacnij nasze małżeństwa. Prosimy Cię o silne małżeństwa, o dobre, szczęśliwe małżeństwa, o silne rodziny, o dobry wzór dla dzieci, o silny Kościół, Panie. Zachowaj małżeństwa od złego, zachowaj małżeństwa od rozpadu, od separacji, od rozwodów. Ochraniaj, Panie, od niemoralności, ochraniaj od złego. Prosimy Cię o to, Panie. Prosimy Cię o dobre, szczęśliwe związki. I dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci za żony, dziękujemy Ci za mężów, dziękujemy za nasze dzieci. Dziękujemy, Panie, za te dary, jakie mamy od Ciebie, Panie. Dzięki Ci za to, Ojcze. Kończąc to nabożeństwo, ostatnia modlitwa to modlitwa o Twoją duszę, o Twoją duszę. Nawet jeśli byś miał idealne małżeństwo, najbardziej szczęśliwe, a Twoja dusza byłaby zgubiona, to Biblia mówi, choćbyś cały świat pozyskał, a na duszy swojej poniósł szkodę, to cóż to jest warte, cóż to jest warte. Więc zanim się rozejdziemy, zaglądnij w głąb swego serca. Jeśli potrzebujesz Boga, jeśli potrzebujesz zbawienia, potrzebujesz oczyszczenia z Twoich win, to zawołaj teraz do Boga tam, gdzie jesteś. Pojednaj się z Bogiem. Pojednaj się z Panem. Prosimy Cię, Boże, o każdą osobę, która jest na tej sali. Jeśli są osoby, które potrzebują dzisiaj uporządkować swoje życie, naprawić swoje błędy, uwierzyć i zaufać Tobie, prosimy, Panie, pomóż teraz podjąć właściwe decyzje. Pomóż podjąć właściwe decyzje. Pomóż nawrócić się do Chrystusa. Pomóż porzucić grzech. Pomóż porzucić uzależnienia. Pomóż porzucić zły styl życia. Powierzyć się w ręce Boga, w ręce Chrystusa. Prosimy Cię o każdą osobę na tym miejscu. I niech Twoja łaska będzie nad każdym, Panie, dzisiaj. Boże błogosławieństwo niech będzie nad każdym z Was w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Kończymy to nabożeństwo. Miłego popołudnia z Bogiem. Do zobaczenia.